Izrael przygotowuje się do wojny z Iranem. W największych w historii manewrach Rydwany Ognia biorą udział tysiące żołnierzy i setki samolotów. Izraelskie wojsko ćwiczyło m.in. na Cyprze. Premier Izraela Naftali Bennett w rozmowie z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zastrzega prawo do samoobrony, jeśli Iran nie przerwie programu atomowego. Czy na Bliskim Wschodzie wybuchnie kolejna wojna? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, idź pod prąd na żywo, ja nazywam się Cezary Kłosowicz, nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13:00, dzięki Państwa wsparciu, za które dziękujemy, a naszym gościem jest dzisiaj Eli Barbour, prosto z Tel Awiwu, nasz korespondent w Izraelu i redaktor naczelny portalu Tel Awiw Online.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy serdecznie. No, wieści gorące z Izraela. Wielkie manewry wprost przeciwko, czy w potencjalnej obronie przed Iranem. Dziś też wizyta szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Premier Izraela mówi wprost, podejmiemy działania przeciw Iranowi, jeśli nie porzuci programu jądrowego. Co się dzieje w Izraelu? Czy czeka, czy mamy się szykować na kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, panie redaktorze?
Wszystko jest oczywiście możliwe. Te manewry rzeczywiście nie o takim dużym zasięgu i z udziałem bardzo wielu żołnierzy, no, na poziomie dywizji. I tutaj może jeszcze dodam parę rzeczy najnowszych, które właśnie dzisiaj jakoś tam przeniknęły do wiadomości publicznej, mówiąc jakoś elegancko. O tych manewrach, że te manewry nie ograniczały się bynajmniej do Cypru i do przestrzeni powietrznej między Izraelem i Cyprem, bo tak o tym informowano. Odbyły się także manewry morskie na Morzu Czerwonym, czyli od drugiej strony Izraela, prawda? I w tych manewrach, co ciekawsze, brały też udział podobno okręty wojenne izraelskie typu Delfin. To są super nowoczesne jednostki wyprodukowane w Niemczech w minionych latach, dostarczone Izraelowi, zakupione częściowo, jakoś tam sfinansowane przez samych Niemców w ramach jeszcze takich, też ciekawocha, odszkodowań za II wojnę światową, niewypłaconych swego czasu przez NRD-ową, przez Niemcy Wschodnie, bo to była część tego bloku sowieckiego i tak dalej, prawda, także oni tam żadnych odszkodowań nie płacili, więc obecne Niemcy tam troszeczkę powetują te wszystkie uzupełniają te płatności. Tak czy inaczej, te okręty podwodne izraelskie, one są dalekosiężne i spalinowe, wprawdzie nie o napędzie atomowym, natomiast są zdolne do przenoszenia rakiet z głowicami jądrowymi. No to jest znacząca sprawa. Także udział tych okrętów, tych delfinów w tych manewrach świadczy o tym, że jakaś tam opcja broni atomowej, w sensie taktycznym może bardziej, jest brana pod uwagę. Co więcej, one, żeby się dostać na to Morze Czerwone, tam rzut oka na mapę zalecany, musiały przepłynąć przez kanał Suezki, czyli za wiedzą Egiptu, czyli że ta akcja przeciwko Iranowi byłaby koordynowana też w jakimś sensie z tymi prozachodnimi krajami arabskimi. Chodzi o Egipt i chodzi o te Emiraty naftowe w Zatoce Perskiej arabskie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, konkretnie i Bahrajn. Bahrajn to już jest na obrzeżach Iranu, niejako wyspa leżąca, Czyli prawda, jakaś taka pętla strategiczna się szykuje. I jeszcze jedna ciekawocha, też dzisiaj dopiero się dowiedziałem, że w tych manewrach na arenie syryjskiej, na morsko-cypryjskiej, nie syryjskiej, wokół Cypru brały też udział desantowce, których Izrael w tej chwili jeszcze nie ma. Zamówił 2 desantowce nowe w Stanach Zjednoczonych, one mają być dostarczone do końca roku, a na razie ich nie ma, więc pożyczył desantowce od Grecji, NATO. Grecji i także Włosi troszkę pomogli tam w obsługiwaniu tych desantowców, czyli chodzi o desanty lądowe, no jak mówię, w każdym razie no, szerokie przygotowania do ewentualnego uderzenia na Iran i nie tylko na Iran, bo te desanty lądowe to raczej służyłyby do walki z tymi różnymi bojówkami irańskimi, konkretnie w Libanie, Hezbollah i też ewentualnie ten Hezbollah stacjonuje też w Syrii, w tej upadłej Syrii, prawda? Także do walki z tymi siłami lądowymi Iranu, z tymi przybudówkami irańskimi w Libanie i w Syrii. No. Jednym słowem, no, bliski wschód w ogniu. No.
No właśnie, dlaczego akurat teraz tak wielkie ćwiczenia, tak wielkie manewry? Co się takiego dzieje? No, media twierdzą, że to największe w ogóle manewry wojskowe w historii Izraela.
Chyba największe, ale to są jakieś takie sformułowania medialne, bardziej może nawet propagandowe, raczej propagandowe podejrzewam. W każdym razie, dlaczego teraz? Według Izraela, według jakichś tam ustaleń wywiadowczych, Irańczycy w ciągu kilku tygodni, i to się powtarzają te komunikaty, mogą mieć wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, żeby produkować pierwszą bombę atomową. No ta pierwsza bomba atomowa też wymaga jeszcze trochę czasu, prawda? Parę miesięcy, może trochę więcej. W każdym razie no, to jest pewien próg taki nieprzekraczalny z punktu widzenia bezpieczeństwa Izraela. No i o tym ten szef Agencji Atomistyki Grossi, który od wczoraj do dziś rano był w Izraelu, taka błyskawiczna wizyta, rozmowa z Bennettem, został powiadomiony. Zresztą ta agencja sama o tym doskonale wie, o tej przestrzeni kilku tygodni, jeśli chodzi o ten reżim mułów i bombę atomową, prawda? Także to są jakieś takie terminy. To nie tylko to, bo jednocześnie nieustannie, prawda, teraz uwaga świata się jest odwrócona w kierunku Ukrainy, no, zrozumiałych względów, prawda, ale w Wiedniu i w kuluarach tam gdzieś dookoła ciągle toczą się rokowania między Ameryką i innymi mocarstwami i stroną irańską nad odmrożeniem, czy tam nową formą układu atomowego z Iranem. I Izrael podejrzewał całkiem słusznie zapewne, że ta administracja Bidena pójdzie na daleko idące ustępstwa wobec Teheranu. Ponieważ to jest ekipa progresywna i która kontynuuje w tym kontekście irańskim politykę Obamy. Obama był antyizraelskim prezydentem amerykańskim i zawarł ten taki bardzo niedobry dla Izraela układ atomowy z Iranem w 2015 roku. Ten układ został potem anulowany przez Trumpa, z kolei proizraelskiego prezydenta republikańskiego w 2018 roku. No i teraz trwają te jakieś takie tam przetargi, konsultacje i tak dalej z tym reżimem mułów, żeby wznowić ten układ, ale co gorsza, wznowienie czy tam odmrożenie tego układu i tak dalej, to ewentualnie by troszkę spowolniło ten projekt atomowy tak zwany irański, natomiast odmrożone zostałyby wielomiliardowe sankcje, także zamrożone przez Trumpa. czyli dosłownie dziesiątki miliardów dolarów wpłynęłyby do kasy mołów, no a te pieniądze są wykorzystywane nie tyle może na poprawę stopy życiowej tych nieszczęsnych Irańczyków, ponad 80 milionów ludzi, przypominam, wielkie państwo, lecz na ekspansję regionalną, no w tym częściowo upadłym kraju, świecie arabskim, czyli głównie w Syrii, także w Iraku i w Jemenie. W Jemenie jest wojna domowa, w tej chwili troszkę tam zawieszenie broni i tak dalej, ale niemniej tam są bojówki wyposażone i szkolone przez Irańczyków, które walczą o przejęcie kontroli nad tym krajem, w bardzo strategicznym miejscu świata. Także te pieniądze byłyby, Iran znowu zacząłby eksportować ropę naftową, ciężka kasa by tam zaczęła napływać znowu, no i to jest, a ta ekspansja irańska w świecie arabskim, no to ona po prostu oskrzydla Izrael, prawda, bo w momencie, kiedy Iran przejmuje kontrolę w dużej części nad Syrią, no to to już bezpośrednio będzie granica z Izraelem na Golanie. Z Iraku też można walić rakietami w Tel Awiw, prawda, już to były takie historie z Saddamem Husseinem. No i pamiętajmy też o tym, że Rosja jest w tej chwili osłabiona. To jest taki moment, kiedy Rosja jest osłabiona poważnie tą wojną na Ukrainie. Także wycofała część swoich sił z Syrii. No więc Iran, jeżeli dostanie teraz kasę dodatkową, to wykorzysta tę sytuację, żeby zwiększyć tam swoje strefy wpływów, co zagraża Izraelowi. No to są jakieś takie okoliczności towarzyszące.
Bogusława pisze na czacie, planuje na jesień wycieczkę do Jerozolimy, ale czy to jest dobry pomysł w tej sytuacji?
To się okaże w najbliższych, może nie tygodniach, ale miesiącach. No. Jesień to też jest rozległe pojęcie. Nie, absolutnie nie jestem w stanie w tej chwili niczego doradzić. No, nie jestem w stanie po prostu. No. To chyba nikt tutaj w tej chwili, to się może rozwinąć. Jeżeli ta wojna rzeczywiście wybuchnie, to ona nie będzie długa. Nie będzie długa, bo no, jak wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, Izraelczycy są dobrze przygotowani. I przecież nie chodzi o pokonanie, o rzucenie na kolana całego Iranu, tylko o rozwalenie ośrodków atomowych, instalacji atomowych, także instalacji rakietowych, bo Iran równolegle z programem atomowym realizuje program rakietowy, czyli chodzi o rakiety, które mogą przenosić ładunki jądrowe. Także to wszystko trzeba by było zniszczyć. No, jak znam życie, prawda, no to tam plany operacyjne są gotowe od dawna. Zmieniają się oczywiście, bo też Irańczycy tam, prawda, przesuwają siły i tak dalej, wzmacniają obronę, ale to długo by nie trwało, no bo jak mówię, no Izrael jest dobrze przygotowany do tej operacji, której nikt sobie nie życzy, bo ona byłaby związana, dlatego jeszcze raz mówię, no by, na razie to bym tych planów raczej nie jakoś by mnie troszkę zamroził, lekko mówiąc tym językiem, prawda, te wyjazdowe turystyczne. Jeżeli chodzi, bo pamiętajmy o tym, że jednak jeżeli będzie to uderzenie zmasowane izraelskie na Iran, to odpowiedzią irańską będą ataki tych przybudówek na Izrael, ataki rakietowe na skupiska ludności cywilnej. No to czy to nie jest zachęta do jakichś tam wycieczek turystycznych w tej chwili?
Izrael jest dobrze przygotowany. Ostatnio chwali się nową bronią, laserowy system obrony przeciwrakietowej. Tak jak jest żelazna kopuła, tak teraz ma być żelazny promień. Naftali Bennett stwierdził, że ta laserowa obrona oznacza bankructwo wrogów.
No tak, bo o co tu chodzi głównie z tym laserkiem? No to jest wałkowany program już od paru dobrych lat, prawda? Znaczy on jeszcze nie jest gotowy, jest testowany w tej chwili. To jeszcze może potrwać. O co tu w tym wszystkim chodzi? Że przecież żelazna kopuła wystrzeliwuje pociski rakietowe, które strącają pociski przeciwnika, prawda? Z tym, że te pociski przeciwnika są dosyć prymitywne, kosztują tam, mogą kosztować, no, jakoś tam w przeliczeniu paręnaście tysięcy złotych, jeden taki, tak zwany kasamy w przypadku Hamasu ze Strefy Gazy. Natomiast pocisk, który niszczy tę rakietę Hamasu, kosztuje 50 tysięcy dolarów. Natomiast ten system laserowy, według Beneta, znowu może być to lekka przesada, w każdym razie wystrzelenie takiego promienia laserowego niszczącego rakiety przeciwnika kosztuje 2 dolary. No to jest ten numer, prawda? To dotyczy nie tylko tych rakiet prymitywnych wystrzeliwanych z gazy. Oni też mają zresztą już dużo lepsze rakiety o zasięgu, bo te, o których mówiłem przed chwilą, mają tam zasięg paręnastu kilometrów. Oni mają już takie rakiety, które docierają na odległość 80 kilometrów, także żelazna kopuła to przechwytuje. No, ale za każdym razem no 50 tysięcy dolców, już nie mówię o chybionych czy fałszywych alarmach. No więc 2 dolary na ten laserek, no to jest dobry interes, no. A jednocześnie kompletnie nowa technologia, która znajdzie zastosowanie na pewno też na innych arenach wojennych i jeśli chodzi o wyposażenie innych armii zachodnich.
Tak, media donoszą, że podczas tych właśnie testów na południu Izraela system laserowy z powodzeniem przechwycił w różnych warunkach bojowych szereg celów powietrznych, w tym bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, moździerze, rakiety, pociski przeciwpancerne. Także wydaje się, że będzie działać.
No to jest taki wieloczynnościowy oczywiście system, tam drony. No drony to jest w tej chwili przecież no, szlagier wojenny, powiedziałbym, na wszystkich arenach, prawda? Jeśli chodzi o drony, to na pewno, ale no dużo trudniej jest chyba przechwycić pocisk moździerzowy. To na krótki dystans, prawda? To zagrożone są głównie takie osiedla izraelskie przylegające do Strefy Gazy, do tak zwanego Hamastanu. No coś... Jeśli nawet jest jakaś przesada w tych obecnych komunikatach izraelskich, to w sensie propagandowym, prawda, ostrzegawczym, to jednak ten program niewątpliwie posuwa się do przodu. To nie są tylko takie gwiezdne wojny, jak kiedyś Reagan szachował ten Związek Sowiecki, zresztą udało mu się ładnie. Jakieś takie całkiem wymyślone, no.
A jak sytuacja w samym Izraelu? Parę dni temu media no, na całym świecie w zasadzie tu przestrzegały, czy wręcz straszyły, że tak zwany marsz flag wywoła jakieś tu kolejne zamieszki, niepokoje. Czy tak się stało?
Nie, to jakoś rozeszło się po kościach. No często tak jest, natomiast było bardzo, 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 jakiś taki stan zagrożenia był, bo w maju zeszłego roku, no to był prawie, że bunt, rebelia arabska w samym Izraelu nawet była. Hamas ostrzeliwał Izrael rakietami. To też chodziło o eskalację napięcia na w Jerozolimie głównie, na tym wzgórzu świątynnym. Czyli podobnie jak teraz ten marsz z flagami też miał miejsce w Jerozolimie wschodniej. Także była obawa, że tutaj dojdzie do jakiegoś takiego szerokiej takiej eskalacji napięcia zbrojnej właściwie i z Hamasem w Gazie, i włączyłby się do tego też Hezbollah, ta przybudówka irańska z Libanu, czyli od strony południowej rakiety na miasta izraelskie, od północnej strony też rakiety na miasta izraelskie i w dodatku jeszcze rebelia Arabów w samym Izraelu, czyli mniejszości arabskiej w Izraelu. Ponadmilionowej. Przypominam, niespełna 10-milionowy kraj, Arabów jest jakiś tych Arabów izraelskich, w Izraelu jest z 1,5 miliona w tej chwili. Ponad milion, dobrze, w każdym razie. Także no to napięcie było duże. Poza tym całym kontekstem, o którym mówiliśmy przed chwilą, z Iranem. No ale widocznie jakieś tam argumenty, prawda, argumenty łagodnej perswazji, że tak nazwijmy to elegancko, prawda, ze strony izraelskiej, poparte przez Egipcjan. Egipt ma duży wpływ na Hamas w Gazie, ponieważ umożliwia tą Hamasowi, tam otwiera przejścia graniczne, oni nie są kompletnie zamknięci. Przypuszczalnie też Erdogan turecki też troszkę pomógł uśmierzyć, poskromić te jakieś aspiracje bojowe Hamasu, ponieważ Izrael w tej chwili z Turcją jakby zaczął wyraźnie, zresztą nie jakby, normalizować stosunki po wieloletnich sporach i konfliktach właśnie z tymże Erdoganem. No Erdogan jest w sytuacji przymusowej, ekonomia mu się wali, zagrożony także od strony Rosji, tam jeśli chodzi o okoliczności strategiczne, prawda, od południa, tam Kaukaz. Także on teraz w tej chwili się chce dogadać zarówno z Izraelem, jak z prozachodnimi krajami arabskimi, bo to idzie w parze w tej chwili. I może jeszcze właśnie chciałbym powiedzieć coś o tym, że ta kampania przeciwko Iranowi obejmowałaby zapewne nie tylko Izrael, lecz dołączyły w sensie jakimś logistycznym, powiedzmy, nie wiadomo dokładnie, do końca to nie jest jasne, ale przyłączyłyby się do tej kampanii, do batalii, także na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn, które w tej chwili no, są bardzo zaprzyjaźnione z Izraelem. No, najlepszy dowód, że dokładnie w tych dniach, w okresie tego wielkiego napięcia z Palestyńczykami, Hamasem, Izrael zawarł pierwszy tego rodzaju w ogóle na Bliskim Wschodzie między państwem żydowskim i krajami arabskimi układ o wolnym handlu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, prawda? I to wszystko oczywiście wskazuje na to, że tu się krystalizuje nowa, zupełnie już zaawansowana jest w tej chwili koalicja izraelsko-arabska, będąca jakimś takim bastionem, jakąś taką gwarancją przyszłej stabilizacji, po tym jak Amerykanie zredukują jeszcze bardziej swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie, głównie w Zatoce Perskiej. A to jest tendencja, która w tej chwili już jest raczej pewna i nie ma różnicy pod tym względem, jeśli chodzi o administrację Bidena i Trumpa, bo Trump także realizował ten stopniowy odwrót, redukcję tych sił obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, i częścią tych wysiłków był właśnie układ Abrahama między Izraelem, Zjednoczonymi Emiratami i Bahrajnem. Do tego dołączyło się także Maroko, potem i Sudan. Ta koalicja izraelsko-arabska ma jakoś wypełnić próżnię po Amerykanach, a Amerykanie przesuwają punkt ciężkości na Daleki Wschód, Chiny, prawda, i te rzeczy.
No, koalicja izraelsko-arabska, coś jeszcze niedawno chyba niewyobrażalnego. No właśnie. Jak to się udało, to jest ciekawe.
No to jest w ramach ogólnej tendencji tej redukcji sił obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, to jednak był to pomysł Bibiego Netanyahu, który był wówczas premierem, no i zachęcił do tego Trumpa. Oni się znakomicie rozumieli, współpracowali pod wieloma względami. No i owocem tego był ten układ Abrahama, absolutnie przełomowy, historyczny, ale znaczenie tego jest dużo szersze, ponieważ ten układ właśnie przełamuje jakiś taką tak zwany paradygmat, prawda? To jest określenie lewackie, ale paradygmat, prawda? Wieloletni, że nie da się niczego zrobić, ustanowić jakiegoś tam pokoju na Bliskim Wschodzie bez uregulowania sprawy palestyńskiej, w sensie utworzenia państwa palestyńskiego. No więc zdaje się, no i najlepszy dowód, jak mówię teraz, te okręty podwodne izraelskie przepłynęły przez kanał Suezki, czyli zgoda Egiptu. No i w tych dniach dokładnie zawarty ten układ przełomowy układ o wolnym handlu z Emiratami, między Izraelem i Emiratami. Ta współpraca z Emiratami jest wielostronna, bo to jest to chodzi o technologie wojskowe, w ogóle zaawansowane technologie, czyli to najważniejsza sprawa w tej chwili na świecie bodajże. A jeśli chodzi o Bahrajn, no to jak powiedziałem, Bahrajn to jest na obrzeżach, leży na obrzeżach Iranu. I tam oczywiście już w tej chwili, no, nieoficjalnie wiadomo, że są bazy wywiadowcze Mossadu i tak dalej, no, a może dużo więcej. Także no, to jest rzeczywiście jakiś taki rozwój wypadków, który sądzę, że jest znaczący bardzo także w skali światowej. No.
Z drugiej strony Palestyna nawołuje, aby nakładać sankcje na Izrael. Premier Mohamed Shtayyeh wezwał międzynarodową społeczność do działań karzących Izrael za agresję przeciwko Palestyńczyków, jak mówił, akurat podczas obchodów Dnia Nordyckiego, także byli tam obecni przedstawiciele Danii, Szwecji, Finlandii i Norwegii.
No, jeśli chodzi o Palestynę, ja w ogóle nie używam, nie wiem, moim zdaniem używanie tego terminu Palestyna, które się przyjęło w mediach, nie tylko polskich w ogóle, zachodnich, także jest po prostu alternatywną rzeczywistością, no bo nie ma żadnej Palestyny. No i wedle mojej skromnej wiedzy nie będzie dającej się przewidzieć przyszłości. No. Nie da rady po prostu. No bo nie ma z kim. No. To są jestestwa terrorystyczne, których głównym celem jest zniszczenie Izraela, a nie współistnienie pokojowe z Izraelem. Prawda? Także no, oni sobie mogą apelować, bo jak mówię, no te apele to tam może troszeczkę są nagłaśniane, głównie zresztą ciągle jeszcze w krajach skandynawskich, które od dziesięcioleci sympatyzują z tym ruchem palestyńskim, niezależnie od tego, że jest to ruch terrorystyczny. No ale Skandynawowie to mają jak wiadomo zboczenie lewackie, no, które w tej chwili jakby trochę zaczyna być łagodzone pod wpływem wojny na Ukrainie, bo widzą zagrożenia zupełnie inne i tuż koło siebie, prawda? I też raczej jakby od strony, nie wiem jak to nazwać, to jest jestestwo rosyjskie, no ale też jakieś takie mocno lewicowe, prawda? No nie wiem jak to trzeba. Leksykon nowy jest podobny, potrzebny. W każdym razie, no bez znaczenia są te apele, zresztą świat kompletnie jest, one się ciągle odbywają i nie należy ich lekceważyć, w ogóle tych całych jakichś takich działań na arenie międzynarodowej ze strony Palestyńczyków, ale one nie mają ostrza w tej chwili. Kompletnie są po prostu no, zwykłe takie, jakieś takie mechaniczne ruchy, no. Kompletnie bez znaczenia w tej chwili.
No ten apel, tu mamy teraz pytania czy komentarze naszych widzów. Michał pisze, scenariusz działań Iranu jest taki sam jak Rosji i Turcji. Gospodarki tych krajów są w rozsypce, to starają się nadrabiać niepowodzenia wewnętrzne agresywną polityką na zewnątrz i straszeniem wojną. I Frank Martin, sądzę, że Iran jest podburzany przez Putina, by zaatakować Izrael i odciągnąć uwagę świata od pomocy Ukrainie.
No wiedzą państwo, no to są, na pewno coś w tym jest, prawda? We wszystkim tym coś jest, ale to nie są jakieś, główna polityka Iranu polega na tym, że znaczy celem Iranu jest przede wszystkim głównym celem i właściwie najważniejszym celem tego reżimu ajatollahów, mułów w Teheranie jest utrzymanie tak zwanej rewolucji islamskiej. Jednocześnie ten kraj rzeczywiście rozwalony jest ekonomicznie, głównie wskutek tych sankcji zachodnich zarządzonych jeszcze przez Trumpa. I tam narastają fermenty społeczne, rebelia wręcz może wybuchnąć ostra, przeciwko antyreżimowa. Przepraszam bardzo, cholera. Antyreżimowa, więc jedyną gwarancją przetrwania tego reżimu mułów jest bomba atomowa. To o to głównie chodzi. Teraz tak, pod parasolem tej bomby atomowej odbywać by się miała ekspansja irańska na świat arabski, który jest częściowo upadły, jak się rzekło, wskutek tej wiosny arabskiej trwającej już od 2011 roku. Czyli Iran, to są główne jakieś takie przesłanki polityki irańskiej. W dużej części, jednocześnie celem rewolucji islamskiej irańskiej jest zniszczenie Izraela, o czym oni głównie mówią. No, problem polega na tym, że to nie jest żadne tam jakaś taka narracja propagandowa i wyłącznie, no bo no, doświadczenia żydowskie wskazują na to, że jak, ktoś mówi, że nie lubi Żydów i chce ich zniszczyć, no to trzeba się liczyć z takim zagrożeniem, prawda? Znane sprawy. Poważnie jest to brane. No a Izrael jako Izrael z siłą rzeczy, no jako bezpośrednio zagrożony, no musi się przeciwstawiać tym tendencjom. No. Także jeżeli będzie ta wojna, jeżeli dojdzie do wybuchu wojny między Izraelem i Iranem, to nie będzie to miało żadnego związku tam z Putinem, z jakimiś tam innymi aspektami. Chodzi głównie o to. Chodzi głównie o to, że Iran chce zniszczyć Izrael, a przy okazji zdobyć wpływ, opanować właśnie, przejąć kontrolę nad całym Bliskim Wschodem, co w wypadku, jeśli będzie miał też broń atomową, uczyniłoby go mocarstwem światowym. No to jest chyba jasne. No i to wtedy to oddziaływanie tego wojującego islamu, bo to jest wojujący polityczny islam, byłoby też odczuwalne na kontynencie europejskim. To chyba jasne jest.
Jeszcze ten komentarz, zimny. Ja słyszałem już dobre pół roku temu, że Izrael zapowiedział zakończenie zakusów irańskiego systemu atomowego w okolicach wakacji tego roku. Wygląda, że może być to prawda.
No, proszę państwa, my jesteśmy tutaj, Izrael jest na Bliskim Wschodzie. No, tutaj obowiązuje kwiecista retoryka. Trzeba brać zawsze troszkę poprawkę na to, prawda? Izrael jest oczywiście dużo bardziej wstrzemięźliwy niż Irańczycy, bo gdybym zaczął tu cytować prawie codzienne komunikaty irańskie, no to po prostu byście państwo po prostu nie uwierzyli. No, ale to jest taka specyfika regionu. Kiedyś taką retoryką posługiwały się kraje arabskie, no teraz Irańczycy. Ale to nie znaczy, że te groźby nie są brane pod uwagę. Ale te groźby, nie ma prawie, jeżeli nie dnia, to tygodnia, żeby jakiś tam kolejny generał irański nie twierdził, że projekt syjonistyczny zostanie zmieciony z powierzchni świata, z mapy świata i tak dalej. To są normalne rzeczy. No taka barbaria tutaj jest, no i tyle. No.
Jeszcze co do spraw wewnętrznych, zapowiadał pan ostatnio powrót Netanyahu do władzy. I na portalu Tel Aviv Online później wstawił pan zdjęcie, jak zwykli Izraelczycy reagują na właśnie Netanyahu. Co to była za sytuacja? Co na weselu oglądali polityczne wystąpienia?
Nie, po prostu nie, no, Bibi już w tej chwili prowadzi kampanię wyborczą, zaczął po prostu regularną. Bo wiadomo, że to nie ulega wątpliwości, że ten rząd Beneta się nie utrzyma, bo on jest tak kruchy rzeczywiście, że no lada moment, przy najbliższej okazji może to wskorunąć i będą wybory, kolejne wybory przedterminowe na jesieni, jakoś tam, coś tam, październik, listopad. W każdym razie Bibi, no niewątpliwie on prowadzi głównie kampanię wyborczą w internecie, ponieważ on po prostu się nie kontaktuje z mediami izraelskimi, które są w dużej mierze, no jakby to nazwać, no, skundlone po prostu są. Na pewno są anty-Bibi, ale są też zlewaczone. Trzeba brać wielką poprawkę na te media, które tutaj... ta narracja medialna w Izraelu jest fejkowa, ogólnie rzecz biorąc. Ja to mówię jako wieloletni człowiek mediów, prawda? Także no... I wcale nie jest to radosne zjawisko. No, a to zjawisko jest nie tylko izraelskie. No, dokładnie to samo jest w Ameryce, a w Europie no, to sami państwo chyba wiecie, jak jest, prawda? Różnie bywa. No. Także nie, no to więc Bibi po prostu w ramach tutaj przyjętych metod w przypadku kampanii wyborczych, on po prostu w takich bardziej gorętszych okresach to się po prostu sam pojawia na jakichś takich masowych ślubach po jakichś popularnych postaci, celebrytów tak zwanych, prawda? A tym razem wykorzystuje głównie online się pojawia. Pojawił się jakiś taki przerywnik, tam pewnie ustalony z góry z gospodarzami tego wesela, prawda? No i to było fantastyczne, bo rzeczywiście jak się to oglądało, nie na obrazku nieruchomym, tylko w normalnym tam filmik w internecie, no to po prostu był to wybuch, ogromny wybuch entuzjazmu i on tak jest przyjmowany przez większość tych zwykłych ludzi w Izraelu, prawda? Zwykłych Izraelczyków, którzy zdają sobie doskonale sprawę w tej chwili, niestety z lekkim opóźnieniem, że obalenie rządów Netanjahu było tak naprawdę przewrotem antydemokratycznym ze strony tego głębokiego państwa. Prokuratura, w ogóle wymiar sprawiedliwości ogólnie popierane przez te skundlone media w większości, jak mówię, także policję. To są sprawy, które tak naprawdę w świecie demokratycznym według mnie będą głównym tematem w najbliższych latach, ponieważ taka sama sytuacja istnieje w Ameryce. Izrael, o czym już tutaj się wspominałem przy jakiejś innej okazji, jest jakby taką miniaturą zachodniego świata. W zupełnie innych warunkach, prawda, geopolitycznych, geostrategicznych, ale wewnątrz Izraela to jest zachodni kraj. I ten zachodni kraj ma dokładnie te bolączki, które są charakterystyczne także dla innych najważniejszych krajów zachodnich, krajów w wolnym świecie, prawda? W Ameryce była to kwestia obalenia Trumpa, między innymi przy pomocy tych fałszywych wykazanych już jako fałszywe oskarżeń o współpracę z Rosją, ten, co się nazywało Russiagate, coś takiego, prawda? To wszystko były wielotne kłamstwa, w tej chwili to już zostało wykazane w ramach dochodzeń i potwierdzone. To była intryga tego obozu Hillary Clinton przed tymi wyborami w 2016 roku, gdy ona przegrała z Trumpem. Chcieli w ten sposób utrącić Donalda Trumpa. I to się udało. Udało się, bo jeszcze były inne okoliczności towarzyszące tam, prawda, COVID i tak dalej. Ale to była próba ewidentny przewrót, prawda, próba przewrotu. No a w Izraelu ten przewrót się udał. No. Udał się, bo utrącili zdolnego i świetnego premiera, który, a zastąpili go jakąś taką dziwną marionetą, tym Bennettem, który po prostu jest, no, moim zdaniem to jest jedna, nie tylko moim, no, to jest jedna z najgorszych, jeśli nie najgorsza wpadka demokracji w Izraelu od powstania tego państwa.
Ciekawe.
I trzeba się od tego uwolnić po prostu, trzeba się od tego pilnie uwolnić. No. I to nastąpi w najbliższych miesiącach, niewątpliwie, bo to jest absolutnie kruszy się to wszystko.
Będziemy tę sytuację obserwować. No, ciekawa forma kampanii wyborczej, weselna. To na pewno przykuwa uwagę. Dziękujemy bardzo, panie redaktorze, za ten opis sytuacji. No, będziemy, mamy nadzieję, że do tej pełnoskalowej wojny nie będzie musiało dojść i że będzie można spokojnie wyjechać także w jesieni do Jerozolimy.
Ja bym bardzo chciał, żeby turystyka znowu ruszyła, na pewno turystyka na linii Polska-Izrael, no ale nie mogę was absolutnie w tej chwili uspokajać, jeśli o to zaczynać. No, po prostu nie da rady.
No zobaczymy.
Oczywiście fajnie będzie, jak się turyści polscy pojawią w Jerozolimie i tutaj znowu będzie fajnie i Izraelczycy będą jeździli dalej na zakupy do Warszawy, prawda, gdzieś tam na 2-3 dni takie zakupki tego, wracają radości, wszyscy zadowoleni. Dobra, wrócą jeszcze te czasy, wrócą.
jeszcze wrócą. Co dziś jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? Dziś o 18:00 zapraszamy na kolejny odcinek Studium Pierwszego Listu do Koryntian pod tytułem Dość Podziałów. Po programie za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czym zajmowała się Maryja. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Zamieszki we Lwowie. To jest z 1929 roku przed budynkiem Żydowskiego Gimnazjum Żeńskiego w Lwowie. Tę historię opowie za chwilę Piotr Setkowicz. Przypominamy o trasie spotkań z Joe Osiakiem 5 czerwca Chrubieszów i Chełm, 9 czerwca Gdańsk, Chrześcijańska Szkoła Montessori przy ulicy Jagiellońskiej 5, a w Gdańsku w opisie filmu postaramy się wkleić link do zapisów na to spotkanie. 10 czerwca Wejherowo, 11-12 czerwca Szczecin. Zachęcam jak zawsze do wspierania telewizji Idź Pod Prąd. Comiesięczny cel to 1000 wspierających. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/. Wsparcie, ten program istnieje tylko dzięki Wam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy redaktorowi Eli Barburowi, Tel Aviv Online.
Dzięki również, pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa.
I do zobaczenia.
W katolickiej wersji tak zwanego kultu maryjnego przedstawiana jest Maria, która objawia różne rzeczy światu, każe tam modlić się o to, o tamto, odmawiać różańce, budować jakieś świątynie i tak dalej. Oczywiście każdy, kto chce sprawdzić, czy ta Maria opisana w Biblii cokolwiek podobnego mówiła, może to z łatwością zrobić i wtedy odkryje dziwną rzecz. Że Maria absolutnie niczego nie objawiała, nie kazała budować jakichś tam kościołów, świątyń, nie wiadomo tam czego i owego, absolutnie nie kazała do siebie się modlić, ale to, co robiła najczęściej, to po pierwsze uważnie słuchała tego, co Bóg mówi. I jest jeszcze druga cecha Marii, którą wielu katolików absolutnie nie naśladuje. Oto zobaczcie drugi rozdział Ewangelii Łukasza, tam werset 19. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, czyli zobaczcie, trzymała to w pamięci i rozważając je w swoim sercu. Druga rzecz, którą robiła, to cały czas zastanawiała się nad tym, co Bóg powiedział, jakie to ma znaczenie. Dokładnie można powiedzieć, starała się to wszystko sobie w głowie ułożyć, czyli zrozumieć, a potem zastosować to, co Bóg do niej powiedział. Jeśli ktoś naprawdę poważnie traktuje Marię, tę biblijną, a nie tę z tych pseudo-objawień katolickich, powinien ją naśladować. Czyli po pierwsze poznać Słowo Boże, po drugie rozważyć je tak, żeby je zrozumieć, a potem zastosować w swoim życiu. Tak powinien zrobić każdy, kto chce się wzorować na biblijnej Marii.
Trzeciego czerwca 1929 roku we Lwowie przed budynkiem Żydowskiego Gimnazjum Żeńskiego na ulicy Zygmuntowskiej zebrał się tłum domagający się zamknięcia tej szkoły. Poprzedniego dnia było święto Bożego Ciała i pod tą szkołą przechodziła procesja. Część uczestników procesji usłyszała dobiegające ze szkoły dźwięki, które określiła jako gwizdy, krzyki i frywolne piosenki. Kilkanaście osób weszło do szkoły i zwymyślało uczennice i nauczycielki. Po zakończeniu procesji przed budynkiem szkoły zebrał się tłum, a gdy pojawiła się policja, zgłoszono, że Żydówki opluwały, oblewały wodą i obrzucały kamieniami uczestników procesji. W toku dochodzenia stwierdzono, że kiedy procesja przechodziła przed szkołą, akurat trwała przerwa i uczennice zachowywały się głośno, a jedna z nich nich obserwowała procesję, stojąc na krześle, które się pod nią złamało, co wywołało hałas. Opowieści o agresji ze strony uczennic policjanci uznali za wymysły. Jednak pogłoska o obrzucaniu procesji odłamkami cegieł, tynku i kawałkami chleba rozeszła się po mieście, a Gazeta Stronnictwa Narodowego Lwowski Kurier Poranny opublikowała podburzający artykuł. Policja rozproszyła manifestację przed szkołą i aresztowała kilkudziesięciu uczestników, ale w różnych punktach miasta zbierały się kolejne grupy manifestantów, które atakowały różne obiekty należące do Żydów, m.in. redakcję sionistycznej gazety Chwila i Żydowski Dom Akademicki. Wieczorem pobito uczniów żydowskiego gimnazjum zdających maturę i komisję egzaminacyjną. Manifestacje i zamieszki, które z czasem coraz bardziej kierowały się przeciwko władzom, trwały we Lwowie do 8 czerwca, a strajk studentów zorganizowany przez Młodzież Wszechpolską zakończył się 12. Zamieszki te zaszkodziły opinii Polski i wywołały trwałe podziały wśród lwowiaków.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!